Witam w Żywcu. Nie pytam, z czym kojarzy się Państwu nazwa Żywiec. Znam odpowiedź. Tym razem jednak, zanim zaproponuję kufelek, zapraszam na spacer po mieście. Ma ono wiele oblicz. My spotkamy się z solidnymi mieszczanami i dostojną arystokracją. Zaczniemy od miejsc, które od stuleci są najważniejsze w życiu miasta. Od kościoła parafialnego i rynku z ratuszem. Później podejdziemy do żywieckich zamków. Tam wciąż można pokłonić się ozdobionym książęcymi koronami głowom. Jeśli poczują się Państwo zmęczeni, to w cienistych alejkach pięknego parku znajdziemy ukojenie. Szanowne panie, szanowni panowie, wyruszamy. Ustawmy się plecami do punktu informacji turystycznej. Na wprost widzimy wieżę kościelną. Udajmy się w jej kierunku. Proszę skorzystać z przejścia dla pieszych. Proszę unieść głowę i spojrzeć na zwieńczenie wieży. Ciepły południowy wiatr, intensywnie błękitne niebo, biała renesansowa loggia. Czyżby to Włochy? Słuszne skojarzenie. Wieżę projektował w XVI wieku przybyły z Opawy Włoch Giovanni Ricci. Ozdobił ją arkadową galerią, czyli obudowanym balkonem z pięknymi kolumienkami. To cacko widać z każdego punktu w mieście. Proszę zwrócić uwagę, że po lewej stronie kościoła wyłania się kamienna wieża. Idziemy w jej stronę. Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny sięga swymi początkami pierwszej połowy XV wieku. Od tego czasu stale go upiększano. Zainteresowani sztuką odnajdą tutaj cudowne przykłady gotyku, renesansu, baroku. Za największy skarb uważa się umieszczoną w ołtarzu bocznym płaskorzeźbę Zaśnięcia Matki Bożej z 1500 roku. Od 1992 świątynia jest konkatedrą, czyli jedną z dwóch siedzib biskupich w diecezji bielsko-żywieckiej. Po prawej stronie mijamy kościół. Do jego boku przylega kaplica Habsburgów. Ale przypominam, że zmierzamy do kamiennej dzwonnicy. Po dojściu do niej proszę odnaleźć stojący obok pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzwonnica przy kościele jest niezbędna. Ta zastąpiła starszą, drewnianą. Obecną wzniesiono z miejscowego kamienia w latach 1723-24. Pamiętajmy, że dzwonnica w dawnych czasach nie tylko zwoływała na nabożeństwa. Ona ostrzegała i informowała o pożarze, o zbliżaniu się podstępnych wrogów. Kiedyś w dzwony uderzano także przed burzą. Wierzono, że spiżowe dźwięki rozpraszają groźne, pełne piorunów chmury. Z miejsca, gdzie obecnie wznosi się monumentalny pomnik, nauczał w roku 1995 osobiście Jan Paweł II. Do zebranych zwrócił się m.in. tymi słowy. To spotkanie przypomina mi wiele moich odwiedzin w Żywcu, zarówno tutaj, w starej parafii, jak też w Zabłociu i w Sporyszu. Pamięć prowadzi mnie wzdłuż Doliny Soły, ku północy i południowi. Stańmy teraz plecami do dzwonnicy. Przed nami, po lewej, otwiera się żywiecki rynek. Tutaj biło i bije serce Żywca. Kiedy uderzyło po raz pierwszy? W tym miejscu, nieopodal zbiegu Soły i Koszarawy, gdzieś około połowy XV wieku, powstało nowe miasto. Wcześniej ludzie osiedlali się w Starym Żywcu, dzisiaj zalanym wodami Jeziora Żywieckiego. Proszę spojrzeć na rynek. Co widzimy? Przede wszystkim wielki plac, który kiedyś był targowiskiem. Kamieniczki nie są stare. 150 lat temu zabudowa była drewniana, ale zbyt dużo pożarów trawiło miasto. Zniecierpliwieni mieszczanie odwołali się więc do sił wyższych i postawili tutaj figurę świętego Floriana. Wzrok przyciąga na różowo pomalowany ratusz, o niezwykłym kształcie. Powstał w XIX wieku i nawiązuje do architektury renesansu. Jego projektant jest nieznany, ale wiele w tym budynku podobieństw do żydowskiej synagogi. O góralach mało będę Państwu mówił, ale o ich szczególnym związku z żywieckim rynkiem koniecznie muszę wspomnieć. W XVII i XVIII wieku rynek był często miejscem kaźni schwytanych zbójników góralskich. Łamano ich tu kołem, ćwiartowano, palono na stosie, wbijano na pal. A harnasiów wieszano na haku za poślednie, czyli za ostatnie, ziobro, czyli żebro. Obróćmy się tak, aby pomnik Ojca Świętego mieć po swojej lewej stronie. Za dzwonnicą skręcimy w lewo. Proszę od razu przejść na drugą stronę ulicy, na szerszy chodnik. Powtarzam, za dzwonnicą skręcamy w lewo. Oddalamy się teraz od rynku. Jeśli spacerujemy w okolicach godziny 12, to w ślad za nami popłynie żywiecki hejnał. Warto się w niego wsłuchać. Składa się z dwóch melodii. Pierwsza, grana na trąbce, obrazuje mieszczańską zabawę. Druga to dźwięki trąbity górali żywieckich, zamieszkujących okoliczne doliny i wierchy. Po lewej stronie ulicy nie przeoczą Państwo dużego budynku tak zwanej siejby. To ten różowy z obrazem w górnej części fasady. Powstał on z połączenia kilku starych budowli. W XIX wieku Morawianin Maciej Nawratil urządził tu hotel Europa. Po Nawratilach gospodarzyło tu Towarzystwo Rolnicze Siejba. A teraz jest biblioteka. Proszę zwrócić uwagę, że wspominałem włoskiego architekta i morawskiego przedsiębiorcę. Za chwilę opowiem o austriackich Habsburgach. Oto zjednoczona Europa w żywcu. Po minięciu siejby proszę dojść do najbliższej zebry, przekroczyć jezdnię i iść dalej, prosto ulicą Kościuszki. Powtórzę, zmierzamy do najbliższego przejścia dla pieszych, na którym przekroczymy jezdnię i pójdziemy dalej prosto. Jeśli jeszcze Państwo do niego nie dotarli, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po przejściu przez jezdnię. Ulicą Kościuszki na początku XX wieku gnały zaprzęgi konne, sunęły kupieckie wozy, turkotały dyliżanse, toczyły się chłopskie furmanki. Po prostu jedna z najważniejszych ulic w mieście. Dlatego stały przy niej karczmy, gospody i hotele. Po prawej stronie widzą Państwo wylot ulicy Sobieskiego. Przy niej w głębi stoi kino Janosik. Powiedzą Państwo kino jak kino. A tu niespodzianka. Janosik jest jednym z najstarszych w Polsce. Wymarzył je sobie już w 1906 roku Antoni Kasztelnik z zawodu rzeźnik i zbudował pod nazwą Urania. W 1911 roku wyświetlił film Życie i męka Chrystusa. Nie była to pasja Mela Gibsona, ale wrażenie film zrobił ogromne. A teraz odszukajmy odchodzącą w lewo ulicę Rzeczną. To niepozorna uliczka. Nazwa powinna być na tabliczce na murze. Powtórzę, skręcamy w ulicę Rzeczną. Wąską uliczką pomiędzy murami idziemy do Starego Zamku. Czas zatem na rycerskie opowieści. Żywiec w średniowieczu należał do książąt śląskich. W XV wieku wszedł w granice Królestwa Polskiego. W żyznej kotlinie żywieckiej przy szlakach handlowych musiała powstać warownia. I faktycznie, pierwsza stała na niedalekiej górze Grojec. Rezydowali w niej m.in. niejacy skrzyńscy. Rycerze ci, a czasem i ich żony, zajmowali się łupiestwem. W drugiej połowie XV wieku zamki na Grojcu i w Żywcu posiadali już komorowscy. Jeden z nich spiskował przeciwko królowi polskiemu, więc ten wysłał przeciw niemu swoje wojska. Na chwilę przerwę gawędę o historii, bowiem po lewej stronie zobaczą Państwo zamkową bramę. Proszę w nią skręcić. Za bramą znajduje się mostek. Przejdziemy przez niego i skręcimy za nim w prawo. Wchodzimy na teren starego zamku. Przyznają Państwo, że trzyma się świetnie. Proszę okrążać budynek tak, żeby mieć go po lewej stronie. Wracam do opowieści. Komorowscy potrafili wkrótce uzyskać królewskie przebaczenie i władali żywiecczyzną do początków XVII stulecia. Wielcy panowie musieli mieszkać w pańskiej rezydencji. Postawili więc zamczysko, które w XVI wieku przebudowali w stylu renesansowym. Czym on się przejawiał? Najlepszy przykład znajdą Państwo na dziedzińcu zamkowym. Otaczają go arkadowe krużganki, takie jak na Wawelu. Po Komorowskich żywieckie dobra przejęli Wazowie, ówczesna rodzina królewska. Ci mieli większe problemy na głowie. Król Jan Kazimierz dwukrotnie gościł na zamku, gdy był zmuszony opuścić swoje królestwo. Kolejni właściciele, wielopolscy, znaleźli czas i pieniądze, by zamek zmodernizować w stylu barokowym. Przypominam, że obchodzimy zamek, a zatrzymamy się przy jego kolejnym narożniku. Pewnie się już Państwo niecierpliwią, czym jest to, co widzimy. To wynik pracy ostatnich dziedziców Habsburgów. Eklektyzm, czyli mieszanka stylów. Zbliżamy się do narożnika zamku. Odnajdźmy po drugiej jego stronie tablicę i przystańmy przy niej. Na co warto zwrócić uwagę? Przed nami ten jasny, okazały budynek to nowy zamek Habsburgów. Za chwilę zajmiemy się nim bardziej szczegółowo. Po środku dziedzińca ładnie odnowiona studnia. Za nami stary zamek. A cóż to za tablica na nim? Proszę przeczytać. Upamiętnia pobyt króla Jana Kazimierza w Żywcu w 1669 roku. Zanim ruszymy dalej, zachęcę jeszcze Państwa do odwiedzenia wnętrz zamkowych. Zajmuje je Muzeum Miejskie w Żywcu. Szczyci się pięknymi zbiorami. Warto wstąpić tu chociażby tylko dla gotyckiej rzeźby świętej Anny Samotrzeciej. Mały Jezusek jakby wierci się w ramionach mamy i babci. Rzeźba ta ma ponad 600 lat. A poza tym zbiory sztuki ludowej, prezentacja dziejów miasta i przyrody regionu. No i narzędzia tortur, którymi męczono hardych zbójników. Stańmy teraz tak, żeby tablicę mieć po prawej stronie. Ruszmy przed siebie. Obejdziemy pałac, mając go po lewej. W sąsiedztwie pięknie odnowionego pałacu i zadbanego parku z przyjemnością opowiem Państwu o rodzinie Habsburgów. Rozległych dóbr żywieckich ani nie podbili zbrojnie, ani nie odziedziczyli. Oni je zwyczajnie kupili w pierwszej połowie XIX wieku. Zbliżamy się do narożnika pałacu, za nim skręcimy w lewo. Powtórzę, za narożnikiem pałacu skręcimy w lewo i pójdziemy wzdłuż fasady. Klasycystyczny, czyli nawiązujący do sztuki antycznej, pałac zbudowali Habsburgowie na przełomie XIX i XX wieku. Wiele energii w jego upiększanie włożył książę Karol Stefan, admirał floty cesarskiej. Zatrudnił w tym celu m.in. polskich projektantów, a na ścianach kazał zawiesić obrazy Wojciecha Kossaka. W ogóle książę Karol Stefan to ciekawa postać. Podczas I wojny światowej rozważano nawet jego kandydaturę na króla Polski. Również książęcy syn, Karol Olbracht, był niepospolitą osobowością. Polak z wyboru, pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Czyli Habsburg, biało-czerwony patriota. Proszę spojrzeć na okna pałacu. Odnajdą tam Państwo fresk z zegarem słonecznym. Proszę się przed nim zatrzymać. Promienie tarczy słonecznej ogrzewają zamek i kościół w Żywcu. A u spodu znajdują się dwa herby. Orzeł nad głową żubra to herb Żywca, a czarna kawka nad trzema koronami to herb Galicji i Lodomerii, czyli podległej Austrii, części przedrozbiorowej Polski. Poniżej, na parterze, widzą Państwo okna mieszkania księżnej Marii Krystyny Habsburg, księżnej Altenburg. Córka arcyksięcia Karola Olbrachta powróciła do żywca w 2001 roku. Była przemiłą osobą. Niestety była, bo zmarła w 2012. Podejdźmy pod kolejny fresk, znajdujący się kilka metrów dalej. Mieszkanie dla księżnej przygotowały władze samorządowe. Jej urodziny są corocznie uroczyście obchodzone. Malowidło na ścianie przedstawia świętego Huberta, patrona myśliwych. Jego wizerunek na zamku nie powinien dziwić. Myślistwo było ulubionym zajęciem tutejszych Habsburgów. Podobnie jak i spokrewnionych z nimi Habsburgów cieszyńskich i spowinowaconych przez małżeństwa Radziwiłłów i Czartoryskich. Dobra żywieckich Habsburgów sięgały od Beskidu Śląskiego po Babią Górę, a strzelali zarówno do pospolitych gatunków, jak i rysi, wilków czy pięknych ptaków, głuszców. Podejdźmy do widocznej po prawej stronie ławeczki i przywitajmy się z siedzącą na niej elegancką panią. Przedstawiam Państwu jej wysokość Alicję Habsburg, żonę ostatniego właściciela żywca, arcyksięcia Karola Olbrachta. Historia jej życia to gotowy scenariusz melodramatu. Piękna Szwedka z domu Ankarkrona w wieku 20 lat wychodzi za mąż za Ludwika Badeniego, polskiego arystokratę. Badeni wkrótce umiera. Jednak na drodze Alicji stanął arcyksiąże Karol Olbracht. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Po ślubie wiele szczęśliwych chwil spędzili w żywcu. Trwały one aż do dnia, kiedy zmarł kilkuletni syn, Olbruś. Księżna nie otrząsnęła się już z tej tragedii. Córką właśnie tej pary była księżna Maria Krystyna. Pożegnajmy się z księżną Alicją i pójdźmy dalej prosto. Alicja ukojenie znajdowała podczas spacerów w parku. Widzę, że i Państwa wzrok przyciąga od dłuższego czasu ta oaza. Zaraz więc powiem o niej coś więcej. Tymczasem proszę spojrzeć w lewo. Za ogrodzeniem znajdują się malutkie budynki. To park miniatur. Pieczołowicie odtworzono w nim budowle związane z właścicielami żywiecczyzny w poprzednich wiekach. Zobaczymy tu więc zamki w Żywcu, Suchej i Landskoronie, pałac w Rajczy czy hutę żelaza w Węgierskiej Górce. A teraz, jak obiecałem, opowiem o parku. Zacznę od tego, że jest to jeden z największych parków przypałacowych w Polsce. Liczy 26 hektarów i jest piękny. Ciąg dalszy za chwilę. Za różowym budynkiem toalet proszę skręcić w lewo i iść prosto. Jeśli jeszcze nie dotarli Państwo do tego budynku, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy narożniku. Dziwią się Państwo, że kiedy odchodzimy od parku, ja zaczynam przedstawianie jego atrakcji? Po prostu nie chcę, by Państwo porzucili naszą wycieczkę i wybrali łono przyrody. Park przy Starym Zamku istniał już przed wiekami. W XVIII stuleciu Wielopolscy nadali mu imponujący wygląd, którego pozostałością są m.in. domek chiński i kamienne mostki. W następnych stuleciach ulegał modnym przemianom. W końcu zyskał kształt parku w stylu angielskim, zbliżonym do natury. Przed pałacowymi oknami rozciąga się widokowa polana. Fontanna szemrze, młynówka leniwie toczy swe wody. Na mostkach obejmują się zakochani, w lipowej alei śpiewają ptaki. Czegóż chcieć więcej? Po przejściu bramy na ulicy Zamkowej proszę skręcić w lewo i iść w kierunku punktu informacji turystycznej. Zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Po prawej stronie, nad drzewami, ponownie widzimy wieżę kościoła parafialnego z tą śliczną renesansową attyką. Na początku XXI wieku Żywiec również przeżywa swój renesans. Wypiękniały zamki i park. Do świetności powrócił ratusz oraz wiele kamienic mieszczańskich. ale to już widzieliśmy. Dlatego, tak jak obiecałem, zapraszam Państwa na kufelek piwa i spotkanie z najbardziej znanym i trwałym dokonaniem żywieckich Habsburgów. Niedaleko stąd znajduje się browar, który w 1856 roku założył arcyksiąże Albrecht Fryderyk, a przy nim arcyciekawe muzeum. Zapoznamy się w nim nie tylko z metodą produkcji piwa. Przeniesiemy się też w czasie do XIX-wiecznego miasta, na Gwarną ulicę czy do tętniącej życiem karczmy. A oto i przed nami budynek punktu informacji turystycznej. Było mi bardzo miło spotkać się z Państwem w żywcu. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozdrawiam i do usłyszenia.